jest ta noc, którą darował nam czas. I tak zabieram cię, odległy dźwięk, pachnie las, świeży od deszczu jak raj. Jak słońca blask obmywa twarz w środku lata, chroni przed mgłą, prowadzi mnie ta poświata. Spokojny, błogi sen, odległy brzeg. Jestem tam, tam gdzie zabierasz mnie w dzień. Gorący wiatr i zapach lat niesie mnie pomiędzy uczuć twych bram. Nie da rady, zakręcamy w stronę marzeń, odpływamy.
W piosence z najnowszej płyty Urszuli wracamy do tematyki świątecznej, czyli do zapowiedzianego we wstępie fragmentu wydanej w 1927 roku książki Zofii Żurakowskiej Pożegnanie domu. Mowa będzie o świętym Mikołaju, o szyszkach i o wartości życia. Świętego Mikołaja wierzyła już naturalnie tylko Ania, ale i ona miała co do jego ucieleśnienia tu na ziemi poważne wątpliwości. Zdarzyło jej się, że zobaczyła olbrzymią choinkę na saniach przez gabra przywiezioną z lasu. Chwila ta była dla niej przełomową. Prosto z podwórza, w śniegowcach i golfie, powędrowała aż do sali jadalnej i tam z goryczą oznajmiła zebranej rodzinie, że choinkę już przywieźli z lasu, ale wcale nie święty Mikołaj, tylko po prostu gabro. Cóż ty myślałaś? Zapytał drwiąco Tom. Natychmiast jednak kwestię wyjaśniła matka. Powiedziała, że o tym, iż święty Mikołaj schodzi aż na ziemię, mówi się tylko małym dzieciom. Tak samo, jak im się opowiada bajki, żeby była niespodzianka i tajemnica. Małe dzieci również często nie są w stanie zrozumieć, że należy być grzecznym tylko dlatego, że wszelkie zło jest brzydkie i martwi rodziców i Pana Boga. Więc im się mówi o świętym Mikołaju, aby oczekiwały od niego nagrody i kary, która może je spotkać w najpiękniejszym dniu roku. Wszystko to niby bardzo dobrze, ale Ani zrobiło się strasznie przykro. Jeżeli chcesz, to w tym roku sama już będziesz z nami ubierała choinkę, powiedziała matka. Ale Ania nie chciała. Sama nie wiedziała dlaczego, ale nie chciała. Wolała siedzieć w swoim pokoju i martwić się wówczas, kiedy inni ubierali choinkę w dużym salonie. Wszystko tam było matowo-białe, bo za oknami padał śnieg. Choinka sięgała aż po samo sklepienie, a Gabro bardzo był z niej dumny. Przyszedł za nią aż do salonu, żeby ją należycie ustawić. Nie ufał pod tym względem Łukaszowi. Opowiedział chłopcom i Marcie, że kilka lat temu Łukasz obciął wybraną i oprawioną przez niego choinkę przynajmniej na pół arszyna, bo twierdził, że się nie zmieści w salonie. A ja dobrze wiedział, że się zmieści. I cóż się pokazało? Że akurat o pół arszyna była za niska. Łukasz słuchał tej opowieści z ironicznym uśmiechem. Rzekł, że jak taka wysoka, to wszystko jedno, nie widać, co na czubku sterczy, czy anioł, czy gwiazda. I że zresztą jest mu ta kwestia obojętna. Odkąd zwolnili go z wojska z powodu utraty jednego oka, w ogóle dużo rzeczy było mu obojętnych i o nic się bardzo nie spierał. Wuj Miś w ubieraniu choinki brał bardzo czynny udział, nawet właził na drabinę, choć matka powtarzała mu ciągle: Misiu mój najdroższy, nie męcz się, bo będziesz miał wieczorem większą gorączkę. W ogóle zakazał sobie tego dnia mówić o gorączce. Dziś jest Wigilia, powiedział, i o niczym innym nie chciał słyszeć. Matka zaproponowała, żeby choinkę ubrać tylko watą i srebrnymi nićmi. Czytała taki opis w książce i pomysł wydał jej się bardzo poetyczny, ale wuj Miś orzekł, że to Bóg wie co. Ma być choinka, to niechże będzie przyzwoita, taka jak była od wieków, z jabłkami, orzechami, z girlandami i żeby na niej wisiały aniołki i koszyczki pełne cukierków, pierniki lukrowane i pomarańcze. Słowem, wszystko, co powinno wisieć na uczciwej choince, a już szczególnie pozłacane szyszki. Nie rozumiem, dlaczego ty nie ubierasz choinki, powiedział Olek do Naty, bo naturalnie cały Hołowin zjeżdżał już do Niszpola na święta. Czy może uważasz, że już jesteś za dorosła na tego rodzaju przyjemności? Uważam, że dosyć już was się koło niej kręci, odpowiedziała Nata i dalej bujała się w biegunowym fotelu, który sobie przyciągnęła z holu. Ali zaś uważał, że wszystko to na nic. Wieszał wprawdzie czerwone jabłka za ogonki owiązane włóczką, zatykał świeczki i okładał gałęzie watą, ale ciągle proponował, żeby całą choinkę ubrać tylko świeżymi kwiatami. Taka ich masa w cieplarni hołowińskiej. To byłoby szkaradnie, mój chłopcze, powiedział na to wuj Miś, który właśnie starał się nadać szczytowej gwieździe pozycję pionową. To byłoby wręcz obrzydliwe. Zapłakałbym na ten widok. Kwiaty są rozkoszą dla oczu w ogrodzie, w wazonie, na stole, przy sukni, na łące, w lesie. Ale zatknięte na igły choinki wyglądałyby beznadziejnie głupio. Po prostu ni stąd, ni zowąd, jak motyle na szpilkach w ohydnych, oszklonych pudłach malowanych na zielono. A żeby się pocieszyć po tej perorze, wuj Miś z wysokości drabiny rzucił na Natę całą smugę złotych nici. Wplątały się w jej włosy, rozświeciły sukienkę z czarnego aksamitu i obnażone ręce. Nie poruszyła się wcale. Patrzała leniwo na wuja Misia, który tańczył wokół choinki wraz ze swą drabiną. Tom działał z metodą. Systematyczny i milczący. Głównie zajął się szyszkami, wieszał je bardzo symetrycznie, odmierzając odległość dłonią. przywiązywał je kolejno wszystkimi kolorami włóczki. Nigdy nie powiesił obok siebie dwóch szyszek na jednakowym kolorze. Wuj Miś podał siostrze z drabiny malutką gondolkę ze srebrnych drucików i powiedział: cały miesiąc marzyłem kiedyś o tym, żeby w takiej gondoli przepłynąć Ocean Indyjski. Nie ruszałem jej z drzewka, bo się bałem, że natychmiast zrobi się naprawdę taką maleńką. A matka, która właśnie przyszła z podwórza i miała jeszcze śnieg we włosach, powiedziała, że w salonie pachnie żywicą i woskiem, złotą farbą i jabłkami. Pachnie dzieciństwem. Gdy zrobiło się szaro, wszyscy poszli do oficyny, gdzie w wielkiej izbie czeladnej była choinka dla wiejskich dzieci. Na ławkach pod ścianami leżały równiutko pozawijane paczki z prezentami. Choinka paliła się setkami świeczek, od podłogi aż po pułap, a blaski ich odbijały się w szeroko otwartych oczach chmary dzieciaków zapełniających izbę. Tylko niewiele matek wpuszczono z dziećmi, bo nie było miejsca. W jednej części izby zebrała się służba folwarczna, pięknie przybrana i wesoło dowcipkująca. Resztę izby zapełniały dzieci. Gwar i śmiech huczał jak wezbrany potok. Gdy jednak weszli wszyscy ze dworu, na chwilę zrobiła się cisza. Ale już zaraz potem znowuż buchnęła wesołość, bo wszyscy zmieszali się razem w jeden świąteczny tłum. Wuj Dymitr poszedł między dzieci, a rodzice gwarzyli z babami i co starszymi ze służby. Wkrótce jednak stróż Kundicz, specjalista od uroczystości, nie pozwolił na dłuższe pomieszanie stanów i wieków. Energicznie, a sprawnie ustawił wiejskie dzieci rzędami pod bóg wzrostu, udekorował je po bokach babami, państwu wyznaczył miejsca na ławkach, służbę zgrupował za nimi i wysunąwszy się wreszcie na wolne przed choinką miejsce, zaintonował kolędę. Śpiewali tedy wszyscy razem o dzieciątku, które w żłobie leży, i o trzech królach, a potem rozdano dzieciom i wszystkim zebranym prezenty i słodycze. Całe kosze jabłek, orzechów i pierników pięknie lukrowanych na różowo. W jakiejś chwili, gdy zrobiło się już w izbie nieznośnie duszno i gorąco, matka kazała Nikowi namówić wuja Misia, by wyszedł z oficyny. Czy słyszysz, jak kaszle? Powiedziała. Zaraz go wyprowadź. Nik natychmiast ruszył w tłum i wyłowił wuja Dymitra w kącie między świniarkiem a pastuchem. Nie od razu zgodził się wyjść. Jeszcze chwilę spacerował między dziećmi, śmiejąc się do nich i zagadując, aż w końcu wyszedł niechętnie, rzucając siostrze pełne wyrzutów spojrzenia. Za nim wysunął się Nik, nieodstępny towarzysz. Naprzeciw oficyny wszystkie okna domu były oświetlone, a śnieg przed nimi błyszczał jasnymi kwadratami. Powietrze zupełnie było ciche i przejrzyste, a park stał nieruchomy i wyniosły. Wuj Dymitr i Nik poszli sobie wyślizganą, gładką drogą między zwałami śniegu ku bramie. Była szeroko otwarta i świątecznie oświetlona. Nie masz pojęcia, jak ja strasznie nie chcę jechać, powiedział wuj Dymitr cicho. Pierwszy raz to mówił. Dotychczas zdawało się, że owszem, bardzo chcę. Nigdzie na świecie nie jest tak ładnie, dodał jeszcze. Nik zgadzał się z tym w gruncie rzeczy, ale wiedział, że to przecież nieprawda. W Indiach pewnie ładniej, rzekł z wahaniem. Nie, zaprzeczył wuj Miś. No, ale w Ameryce Południowej? Także nie, powiedział cicho, ale nieodwołalnie wuj Miś. To po co wujaszek wszędzie tam jeździł? Z triumfem zapytał Nik. Czy ja wiem, odparł. Żeby się przekonać może. Ja zresztą zawsze chcę być tam, gdzie mnie nie ma. Dokończył tak jakoś boleśnie, że Nik nie pytał więcej. W sali jadalnej było tak jasno, że gdy się tam wchodziło z mrocznej sieni, trzeba było oczy mrużyć. Bo oprócz tego, że wszystkie lampy były zapalone, a na stole płonęły kandelabry, sztywne, białe i ceremonialne, każda rzecz w pokoju zdawała się błyszczeć swoim własnym światłem. Mosiężne klamki u drzwi i posadzka, po której cały ranek ślizgali się na suknach Filipek z Hawryłkiem, zamieniając to odpowiedzialne zajęcie w zabawę ku niechętnemu zgorszeniu Łukasza. Błyszczały czarne boazerie na suficie i bariery płonącego kominka. Kryształy i srebra na stole i klamry na kozackich pasach lokajczuków. Nawet nogi chłopców w odświętnych lakierkach błyszczały na własną rękę, już nie mówiąc o rękach matki i cioci Halszki pełnych migocących kamieni. Można było śmiało twierdzić, że jest to uczta świateł. Nik siedział obok wuja Dymitra, a z drugiej jego strony Nata. Posłyszał, jak mówiła: i ja odwiozę wujka do Helsingforsu. To twój święty obowiązek, odpowiedział śmiejąc się, ale Nata się nie śmiała. Przywiozłam ze sobą rzeczy, malutki kufereczek, powiedziała poważnie. Już mówiłam z ciocią i zgodziła się. Mademoiselle Lucette to przecież moja opiekunka, więc ja jako kochająca wychowanka. A cóż twoi rodzice na to? Zgodzili się. Przecież to kwestia jednego tygodnia razem wziąwszy. Wyprawimy wujaszka i wrócimy spokojnie do domu. Tak, spokojnie. Właśnie, powiedziała Nata i oparła się o poręcz krzesła. A potem ojciec wstał od stołu i wyszedł. A po chwili w salonie zabrzmiał dzwonek i drzwi się szeroko rozwarły, a z salonu napłynęła nowa jasność. To choinka. Ogromna i strzelista, świeciła oślepiająco i odbijała się w posadzce jak fontanna płomieni. Nik jednak nie miał najmniejszej ochoty do szukania swoich prezentów pod choinką. Wszystko nagle wydało mu się jakieś nierzeczywiste. Ta choinka i salon, te suknie białe, różowe, lśniące i on sam, odbity w lustrach salonu, smukły chłopiec w marynarskim ubraniu. On czy nie on? Chyba ktoś obcy. Wydało mu się w tym morzu świateł, że wszystko odpływa od niego i roztapia się jak śnieg w słońcu. Mógłbym ci dać 4 książki za twój flower, chcesz? Zapytał go z boku Tom. Cóż znowu, żachnął się Nick, także koncept oddaj zaraz. Bo mówiłeś przecie, że nigdy nie będziesz polował, rzekł z godnością Tomek. Tak, ale po co się wtrącasz w nie swoje sprawy? I Nick wziął w drżące z radości ręce nowy, błyszczący flower, dar wuja Dymitra. Ale w jakiejś chwili zobaczył, że wuj z Olkiem wysuwają się cichaczem z domu. Przewiesił więc broń przez ramię i ruszył za nimi. Szli na górę do pana Andrzeja. W korytarzu i na schodach pusto. Służba jadła właśnie wieczerze. Na strychu świeciły ostro kwadraciki okien, przez które padał księżyc. Niewesołe ma pan święta, powiedział wuj Dymitr, siadając przy pana Andrzeja łóżku. Są tacy, którzy mają gorsze, odrzekł spokojnie. Tak, ci w okopach na przykład, albo bezdomni. A pojutrze już jedziemy w świat. Prawie nie mam odwagi tak bardzo pana narażać, wyszeptał legionista. Wuj Dymitr roześmiał się cicho. Powiedział, że życie tyle ma tylko wartości, ile się go naraża. Do pokoju wsunęła się potem matka. Na sukni miała narzuconą futrzaną pelerynę. Podzieliła się opłatkiem z panem Andrzejem i ucałowała go w głowę. Siadła na brzeszku skrzyni w świetle księżyca i podała panu Andrzejowi pudło bakalii, które musiał zaraz jeść, choć prawdopodobnie łykał je razem ze łzami. Kiedy już zdołał przełknąć 4 figi, humor poprawił mu się na tyle, że ciężko westchnął i chciał coś mówić o wdzięczności, ale wuj Dymitr, który spostrzegł, na co się zanosi, nie dał mu przyjść do słowa. Przywołał wszystkich do okrągłego okna mansardy i kazał im chwilę cicho patrzeć. Jeszcze dosłownie kilka zdań o Zofii Żurakowskiej, która żyła w latach 1897-1931. Jej wczesna śmierć była spowodowana gruźlicą. Pożegnanie domu, z którego pochodzi wybrany fragment, to drugi tom jej autobiografii, trzeci spłonął. Pisała z myślą o dorosłych, ale także pisała dla dzieci i młodzieży. W okresie międzywojennym jej książki stanowiły kanon lektur dla gimnazjalistów. Po II wojnie światowej zastąpiono je innymi publikacjami. I to stanowi powód, że obecnie mało kto kojarzy jej nazwisko z twórczością.
Kiedy sam daleko gdzieś do stołu siadasz w Wigilii dzień, nie masz z kim podzielić się opłatkiem białym jak pierwszy śnieg. Jednak wiesz, nie jesteś sam, na ciebie czeka daleko tam ciepły dom, gdzie myśli ktoś i życzy tobie wesołych świąt. Kilka słów mknie przez świat, wesołych świąt z gwiazdkowych kart. Kilka słów i kilka łez, wesołych świąt daleko gdzieś. Kilka słów i wielki świat znów złączy łańcuch świątecznych kart. Zobacz, jak w zimowy mrok znów pierwsza gwiazda przyciąga wzrok. Rodzi sny na lepsze dni, nadzieje, w które wciąż wierzysz ty. Wrócisz tu, gdzie jest twój ojczystą mową kolędy brzmią. Minie rok, jak mija sen i wspólny będzie świąteczny dzień. Kilka słów mknie przez świat, wesołych świąt z gwiazdkowych kart. Kilka słów i kilka łez, wesołych świąt daleko gdzieś. Kilka słów i wielki świat znów złączy łańcuch świątecznych kart. Kilka słów mknie przez świat, wesołych świąt z gwiazdkowych kart. Kilka słów i kilka łez, wesołych świąt daleko gdzieś. Kilka słów i wielki świat znów złączy łańcuch świątecznych kart.
To już prawie koniec dzisiejszego programu. Przed pożegnaniem się przekażę jeszcze życzenia Polskiego Stowarzyszenia Narodowego. Oto one. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim członkom PSN i całej Polonii w London składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Wigilia oraz święta upłyną spokojnie i radośnie, a w nowym 2022 roku wszystkie marzenia i plany zamienią się w rzeczywistość. Życzy tego Polskie Stowarzyszenie Narodowe w London. Nie może zabraknąć życzeń od osób związanych z przygotowywaniem programów Twojego radia, a więc od serca wszystkiego najlepszego w domu, w pracy, w życiu osobistym i ogólnie we wszystkim. Do życzeń dołączamy kolędę w wykonaniu londyńskiego zespołu Totus Tuus. Nagranie pochodzi sprzed lat 10. To już koniec przedświątecznego programu Twojego radia. Za uwagę dziękuję Jolanta Pawluk, która całość przygotowała, oraz Adam i Tadeusz Rzechowscy, którzy program zrealizowali. Zapraszamy do głośników za tydzień.
Zapraszamy do reklamy.